Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Podsumowujemy to, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu. Zastanawiamy się, co przyniesie kolejny tydzień. W studio goście, komentatorzy Dominik Zdort, Telewizja Polska.
Dobra.
Piotr Kwieciński, publicysta Tygodnika Sieci.
Dobry.
Piotr Semka, publicysta Tygodnika Do Rzeczy. Za chwilę dołączy do nas ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy. Proszę Państwa, za nami obchody 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Posłuchajmy, jak to wybrzmiało, jak to wyglądało.
To powstanie nie miało celu militarnego. To było powstanie ludzi, którzy zachowali godność i którzy zdecydowali się, że tą godność zachowają do końca i zginą z bronią w ręku. Oni nie chcieli przeżyć.
Na ulicach głodujące dzieci, po prostu szkielety dziecięce albo trupy leżące przykryte gazetą. To były widoki wstrząsające po prostu.
Słysząc te strzały na hold, to zawsze ja mam takie, serce mi się trzęsie. Bo ja sobie wyobrażam, co tutaj było temu 75 lat. Jakie znaczenie mieli wtedy te strzały?
Mój kraj, dziś radośnie świętujący niepodległość, pochyla głowę przed bohaterem getta warszawskiego.
Tu nie chodziło o zwycięstwo. Tu chodziło o ludzką godność.
Widać duży wysiłek władz Rzeczpospolitej, by te obchody wybrzmiały uroczyście. Widać takie próby poszukiwania języka, który mógłby pomóc w tej trudnej sytuacji. Ale zastanówmy się, proszę Państwa, jak wyglądają relacje polsko-żydowskie, polsko-izraelskie w kontekście dłuższego okresu czasu, w kontekście tych wszystkich sporów, które miały miejsce i w kontekście także ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Ambasador Izraela, panna Anna Azari, mówi, że relacje Izraela z Polską zależą od decyzji Trybunału właśnie w tej sprawie i dodaje, na razie wstrzymujemy niektóre działania. Piotr Semka.
Anna Azari występuje tutaj w woli złego policjanta. Być może taką otrzymała polecenie od swoich władz. Na pewno dyplomaci polscy odetchnęli. To znaczy w tym kalendarzu, którego bardzo się wielu publicystów obawiało, czyli marzec 68, Marsz Żywych i rocznica getta, na pewno mogło być znacznie gorzej. Na pewno ta demonstracja byłych ocalonych z Holokaustu pod polską ambasadą, zorganizowana przez pana Lapida, który oczywiście polityczne korzyści z tego chciał uzyskać, pokazywała, że mogło być gorzej. Pani Azari była łaskawa potwierdzić, że słynna rozmowa w cztery oczy między panem prezydentem Rewlinem a panem Dudą, nie było w niej oskarżeń Polaków o jako
według
wspólnoty.
Według izraelskiej prasy prezydent Rewlin oskarżył Polskę i Polaków o współsprawstwo Holokaustu.
Właśnie tego dnia w Harecu i w Israel Times były takie sformułowania. Szkoda, że wtedy pani Azari tego nie zdementowała. Ale oczywiście musimy brać uwagę, że też prezydent Izraela, jadąc do Polski, też stykał się z krytykami. Przypomnę, byli tacy, którzy proponowali, aby w tym roku Marsz Żywych odbył się na terenie Izraela, żeby ukarać Polskę w ten sposób. Bardzo często też padały też argumenty, też trochę uznające, że to jest jakaś ogromna zastrzyk pieniędzy, przyjazd dla turystyki polskiej, przyjazd tej dużej grupy osób z Izraela. No i to były rzeczy, które ciągle bolały. No i teraz mamy do czynienia z bardzo wyraźnym naciskiem na zmianę ustawy. I jakkolwiek oba państwa z tego jakoś wyjdą, to straty będą nadrabiane przez dłuższy czas. Myślę, że doszło do czegoś w rodzaju zarysu pewnego kompromisu. Znaczy prezydent Duda bardzo wyraźnie powiedział, że Polska nie będzie akceptowała żadnego
zbiorowej
odpowiedzialności wobec państwa polskiego. Natomiast formuła Polacy, która jest bardzo wieloznaczna, bo oznacza cały naród polski, albo pięciu Polaków, prawda, zależnie jak to mówi, że z tą formułą walczyć prawnie chyba się nie da.
Piotr Kwieciński, jak ocenia no, tę sytuację właśnie, krajobraz polsko-żydowski, polsko-izraelski po tych trzech rocznicach, po obchodach rocznicy powstania w getcie?
To rzeczywiście jest sytuacja, w której ewidentnie obie strony zmierzają jakoś do kompromisu i chciałyby go, ale w nierównym stopniu. To znaczy polska strona znacznie bardziej chce tego kompromisu. Strona izraelska istotnie nie chce się angażować w jakiś taki właśnie Jair Lapidowski rodzaj dyskursu, czyli mówiąc krótko, w taką nagonkę na Polskę. Z całą pewnością tutaj swoją rolę odegrała informacja, którą upowszechniła w pewnym momencie izraelska telewizja, to znaczy, że Stany Zjednoczone wywarły nacisk również i na Izrael, żeby Izrael się opamiętał.
Macie się, nie kłóćcie się tak bardzo, bo jesteście zbyt ważni dla Stanów.
Dokładnie, żeby Izrael się jednak trochę opamiętał i żeby też szukał tutaj jakiegoś porozumienia z Polską. No, natomiast zwróciłbym uwagę na to, że to, co miał powiedzieć rzekomo prezydent Rivlin, a przypomnijmy, że miał powiedzieć, iż Polska... Rzekomo miał powiedzieć, iż Polska zaakceptowała ludobójcze hitlerowskie ustawodawstwo, co gdyby padło, to byłoby sformułowaniem po prostu niespotykanym, no, niesłychanym.
Kłamstwem zwykłym oczywiście.
No oczywiście, że kłamstwem. To podał Times of Israel. Prezydent Duda to zdementował natychmiast. Niestety strona izraelska w sensie oficjalnym tego nie potwierdziła oczywiście, ale również nie zdementowała. A wiem skądinąd, że zabiegi ze strony polskiej, żeby nastąpiło oficjalne dementi, szybkie i oficjalne dementi ze strony izraelskiej były. No, ono nie nastąpiło. Później to dementi. To, co powiedziała pani Azari, jest no, późne i nieoficjalne. Strona polska też nieoficjalnie też trochę to tłumaczyła w ten sposób, że i tutaj przejdźmy do następnej rzeczy, z kolei do bardzo wychodzącego naprzeciw Polsce wystąpienia pana Laudera. Wystąpienia, które miało miejsce w Warszawie, przewodniczącego Światowego Kongresu Żydów, który mówił o tym, iż, mówiąc krótko, mówił o wspólnej walce Polaków i Żydów i w tym wystąpieniu Lauder chylił czoło nie tylko przed bojownikami getta, ale również przed polskimi bojownikami z niemieckim okupantem, prawda? No, strona polska nieoficjalnie tłumaczyła, że to wystąpienie Laudera jest swego rodzaju substytutem oficjalnego dementi ze strony izraelskiej.
No tak, no
być może rzeczywiście było to jakoś tak uzgodnione, natomiast powstaje tutaj takie pytanie, dlaczego nie było tego zupełnie oficjalnego dementi ze strony izraelskiej? No bo... Wydaje mi się, że dlatego, że strona izraelska gra o to, żeby nie zrazić, żeby tutaj nie postawić tej kropki nad i, nie zrazić tych najbardziej nacjonalistycznych elementów izraelskiej opinii publicznej i też nie zamknąć sobie drogi do jakiejś eskalacji napięcia w relacjach z Polską, jeżeli stanie się to z jakichś względów dla niej potrzebne.
Czyli przyzwala się na pewno na funkcjonowanie takich nieprawd, półprawd, prawda? Gdy one już zaczynają żyć swoim życiem, to się je dementuje, to nie ma już znaczenia.
Ukłon pośród tych są takie osoby w Izraelu, które mówią, dlaczego Armia Krajowa nie wystąpiła dopiero w 1944, a nie wystąpiła w momencie, kiedy rozpoczęła się masowa deportacja do obozów zagłady. No są tacy ludzie. No, wczoraj jedna z gazet napisała, że w czasie głównej fazy zagłady Żydów w Europie panowała karnawałowa atmosfera. To są też takie sformułowania, które pokazują absolutne oderwanie się od realiów, jakich żyła Polska. I takie tworzenie właśnie antynomii, to znaczy tu my cierpimy, a dookoła jest zabawa. Owszem, tak było w Brukseli, tak było w Paryżu, tak było w Amsterdamie, ale tak w Paryżu było... szczególnie, ale tak nie było w Warszawie. Dominik... I tak nie było też w Mińsku czy Mohylewie.
Dominik Zdort.
Tak, tu Piotr Semka nawiązał między innymi do takiego artykułu i wypowiedzi profesora Szlomo Winierego, który w Polsce właśnie publikował między innymi Rzeczpospolitej taki tekst parę lat temu o tym, zadając pytanie, dlaczego Polacy nie wsparli wtedy, Armia Krajowa wtedy zbrojnie nie wsparła, nie przyłączyła się do powstania żydowskiego. No, mam wrażenie, że można tutaj powiedzieć, że to było takie zaproszenie do wspólnego umierania raczej niż do zwycięstwa i tak bardzo historyczne jest spojrzenie. spojrzenie. Zresztą my w tygodniku TVP.pl, wiem, że nie należy za bardzo się tutaj reklamować, ale mamy bardzo mądry i głęboki tekst pokazujący, właśnie dający odpowiedź na to, dlaczego Armia Krajowa nie mogła pomóc Żydom. To, że tam jeden dochodził element, tam była dużo nieufności było. Tam była taka historia, że bunt, czyli główna jakby siła ŻOP i bunt, czyli główne siły zbrojne w getcie, no, były po prostu prosowieckie, mówiąc wprost. Tam ta atmosfera sympatii do Związku Radzieckiego była ogromna i Armia Krajowa oczekiwała gwarancji, że gdyby doszło do starcia zbrojnego między nimi a przychodzącymi Sowietami, to żydowskie oddziały się dołączą. I z tego, co wiemy w tej chwili, ŻOP no, odmawiał wydania takiego oświadczenia. Tych powodów było wiele, ale spojrzenie w tej chwili na to, że domaganie się, rozliczanie w tej chwili Polski i Polaków z tego, że nie pomogli w tym 43 roku, kiedy nawet rozliczamy ich za to, że wystąpili w 44 roku i że to było skazane
ale
na porażkę.
Politycznie miało absolutnie pewne widoki, prawda? No,
w 44 to było to trzymanie się trawki na wietrze. No, w 43 roku nie było tej trawki nawet, której można byłoby się chwycić.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Mam nadzieję, że uda mi się wyjaśnić kwestię nieporozumień wokół tych przemówień prezydenta Izraela. Otóż, proszę panów, konsultowałem się ze swoimi przyjaciółmi także w Izraelu i z Polakami, i z obywatelami polskimi żydowskiego pochodzenia, mówiącymi językiem hebrajskim. I wygląda na to, że są dwa teksty przemówienia, które w związku z tą wizytą prezydenta Izraela w Polsce były. Jedno oficjalne przemówienie, które było na piśmie, które miał przygotowane prezydent Izraela. Zwykle prezydent nie pisze tego sam, tylko pewna ekipa mu to przygotowuje.
Oczywiście.
I zasada w dyplomacji, w dziennikarstwie jest taka, że jeżeli przyjeżdża na przykład prezydent jakiegoś państwa, to my jako dziennikarze otrzymujemy ten tekst godzinę czy dwie godziny wcześniej. To samo dotyczy pielgrzymek papieskich. I ten tekst, który otrzymujemy wydrukowany, to jest tekst obowiązujący. Nawet gdyby prezydent czy papież nie wygłosił całego tego tekstu, to ten tekst jest obowiązujący. Jeżeli głowa państwa doda coś, to dopisujemy, natomiast nie ujmujemy nic. I w prasie izraelskiej, o czym panowie zaznaczyliście, pojawił się tekst tego przemówienia, które prezydent Izraela miał przygotowane, wydrukowane przez swój zespół. Tak.
Z oskarżeniem wobec Polski
tak.
i Polaków.
I na tych,
przepraszam, ale, ja ten tekst widziałem i to jest tekst na stronie Hareca, gdzie był ten tekst, potem jeszcze też na stronach chyba Jewish Agency i tam nie było tych sformułowań. Ja nie znam hebrajskiego. Nie mogę stwierdzić, na ile tekst przemówienia różnił się od tekstu. Natomiast była jeszcze trzecia rzecz. Na stronie Harecu było przemówienie po hebrajsku z angielskimi tłumaczeniami, gdzie nie było tych sformułowań.
Natomiast w tekście rozmawiałem z ludźmi, do których hebrajski jest językiem wyssanym z mlekiem matki. I oni mi powiedzieli coś takiego, że na stronie w języku hebrajskim był ten tekst właśnie z tymi oskarżeniami, że funkcjonują dwa teksty. I na tych stronach, gdzie umieszczono w języku hebrajskim ów tekst, nie było jednocześnie możliwości odsłuchania tego przemówienia, co naprawdę powiedział ostatecznie.
Tak, była jedna wersja, gdzie był i po hebrajsku, i po angielsku. Nie wiem, czy to jest to samo.
Prawdopodobnie sytuacja jest taka, że po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą, gdzie pani Azari ma tutaj rację, że to tak było, że po spotkaniu z Andrzejem Dudą prezydent Izraela pominął część tekstu, który miał napisany w języku hebrajskim, nas prasa hebrajska, portale internetowe wzięły ten tekst sprzed wygłoszenia.
Jeszcze jedno pytanie, bo temu wszystkiemu towarzyszy budowanie tezy, zacytuję tutaj z Gazety Wyborczej, że w Polsce antysemityzm aż kipi. Mamy też takie zjawiska jak wystawę w Muzeum Polin, gdzie wyciągnięto jakieś wpisy internetowe. Bardzo często przywołuje się na przykład anonimowe wypowiedzi gdzieś na forach. Piotrze, sekundę. I jak tutaj ocenimy i te zabiegi i rzeczywiście, jak to jest w Polsce z antysemityzmem? A dodajmy, że przed nami też wydanie książki Barbary Engelking i profesora Grabowskiego Dalej jest noc, w której kilka polskich powiatów znajdzie się pod bardzo silnym oskarżeniem dotyczącym okresu II wojny światowej.
Niestety jeżeli chodzi o tę publikację, która lada moment ujrzy światło dzienne, znowu mamy do czynienia tutaj z biernością strony polskiej i w tym rządzących. Znaczy, to, że taka publikacja wyjdzie i mniej więcej co będzie zawierać, to było wiadomo już od dosyć dawna. I oczywiście badacze Żichu, grupa badaczy skupiona wokół profesora Engelking, profesora Grabowskiego, mają pełne prawo do swoich badań, swoich wniosków. Natomiast cóż szkodziło choćby temu, żeby jakby uprzedzając tę całą sytuację, przygotować i ogłosić powstanie, nie wiem, innego zespołu badaczy, który ma zbadać te same kwestie w szerszym, w szerszym zakresie i przynajmniej poinformować o tym, że taki zespół rozpoczyna działania, skoro już nie można było uprzedzić badanie, uprzedzić własną publikację. No, nikt o tym nie pomyślał, nikt tego nie zrobił. No, niestety to jest bardzo źle. Jeżeli chodzi o tę wersję wydarzeń, którą ksiądz przedstawił, no, dotyczącą przemówienia Rivlina, mi się o tyle wydaje ona wątpliwa, że przypomnijmy, że pierwotnie tego dnia ten inkryminowany straszny fragment, rzekomy fragment przemówienia prezydenta Rivlina jednak podał wyłącznie Times of Israel. Inni dziennikarze izraelscy też obecni, którzy tego w tym momencie nie podali, a gdyby to mechanizm tego nieporozumienia był taki, jak mówi ksiądz, to znaczy gdyby oni się posługiwali po prostu oficjalnym to przygotowanym uprzednio, tak, to by miało szersze znaczenie.
Może pewną odpowiedzią jest to, że też miesza się, że on miał to powiedzieć w rozmowie z prezydentem Dudą albo w przemówieniu.
Nikt tego nie konkretyzował.
Dobrze, ale to zostawmy już to przemówienie.
Ja za słowa powiem. Czy nastąpił wysyp antysemityzmu? I tak, i nie. To znaczy, pierwszy punkt to jest taki, co uznajemy za antysemityzm. Jeśli strona izraelska bardzo źle przyjmuje jakiekolwiek porównania pomiędzy bardzo surowym ocenianiem zachowań, postaw Polaków w czasie wojny i jednocześnie mówiłem, nie będziemy dyskutować na temat Judenratów, policji żydowskiej, konfidentów Gestapo i tak dalej, bo uważamy to za antysemityzm. Natomiast naturalne było, że jeżeli strona izraelska bardzo ostro ocenia Polaków, no to Polacy, część Polaków w internecie właśnie, wyciąga rozmaite historie pod tytułem pokazujące, że ta społeczność była bardzo podzielona. Natomiast oczywiście zawsze przy takich konfliktach są wypowiedzi antysemickie. Na tym polega zawsze zwodniczość, powoływanie się na sieć, prawda? To jest tak zawsze, jak ktoś atakowany zawsze wyciąga z lubością, że tam ktoś mu życzy śmierci i tak dalej. Oczywiście były i też no, Andrzej Duda, na przykład, no, sam widziałem, Andrzej Duda był na cmentarzu, gdzie złożył hołd bojownikom getta i zgodnie z zasadami judaizmu miał na sobie kapelusz i widziałem takie tweety albo nawet memy sugerujące, że to jest jakiś dowód jego wyjątkowej uległości wobec Żydów. No to jest po prostu zwyczaj szacunku. No tak jak ludzie kulturalni, którzy nie są katolikami, zdejmują czapkę w kościele, prawda? Ale to jest, no jeszcze ostatnia rzecz, no, fora izraelskie były bardzo też pełne, bardzo wrogich wobec Polski wypowiedzi, więc no nie można tego traktować znowu na zasadzie takiej, że tutaj czyści i nie czyści. No.
Dominik z Dort. Zwróćmy też uwagę, że mamy do czynienia z takim no, piętnowaniem dziennikarzy, publicystów, no, którzy zabiorą głos. To jest często dyskusyjne, czy to jest jak przekroczenie pewnych norm, czy nie przekroczenie pewnych norm, a oni na przykład trafiają jako no, bohaterowie wystawy o antysemityzmie. Są bardzo wyraźnie i mocno piętnowani.
Ja też chciałbym zwrócić uwagę, kiedy często się pojawia ten, w jakim momencie pojawia się to oskarżenie antysemity. Bo kiedy ono się pojawia w sposób taki klasycznie hejterski, rzeczywiście mówiący Żydzi do gazu i tak dalej, bo tak się pojawiają jakieś tam na marginesie takie hasła po prostu niesłychanie brutalne, takie w stylu kibolskim, nazwijmy to po prostu. Ale z drugiej strony ja zauważyłem, że bardziej boli, zdaje się, Izrael i biorąc pod uwagę reakcję Izraela, to kiedy przypomina się, że w kontekście tej sprawy może być na przykład kwestia reprywatyzacji. No tutaj była taka reakcja, pierwsza silna ambasady Izraela, kiedy właśnie dziennikarze zadawali pytanie, czy to nie jest tak, że wyciągnięcie tamtej sprawy ustawy IPN-u nie jest jednym z elementów nacisku na Polskę, aby zakończyła tę reprywatyzację zgodnie z oczekiwaniami żydowskimi.
Czyli na przykład i w tym momencie, włącznie z mieniem tak zwanym bezspadkowym, no jakby to nie dokładnie brzmiało?
W momencie był protest ambasady Izraela, że tego nie wolno łączyć, a kto to łączy, to antysemita. Po czym 3 tygodnie później było oświadczenie żydowskie na temat tego, zróbcie Polacy nareszcie porządek z tą reprywatyzacją, żeby mienie żydowskie zostało. Także nie sposób jakby zauważyć, że ten młotek antysemityzmu jest używany nie tylko w sytuacjach, kiedy jest naprawdę rzeczywiście słusznie i sami to piętujemy i pokazujemy, ale także wtedy, kiedy po prostu interesy Izraela mogą zostać
dalsze. Kończąc już ten temat.
Traktowane instrumentalnie i bardzo skutecznie jest to traktowane instrumentalnie, zarówno w relacjach z Polską, jak i w ogóle w relacjach z zagranicą. I zwróćmy uwagę na to, ja zobaczyłem to we własnej redakcji. Na przykład byłem w tym czasie, prowadziłem rekolekcję dla księży, byłem poza redakcją i okazało się, że kiedy była interwencja Izraela na granicy ze Strefą Gazy, moi dziennikarze nie umieścili w ogóle tej informacji w tygodniku. Po to chyba, żeby nie narażać się Izraelowi, no to, bo to będzie antysemityzm. A więc jeżeli cokolwiek krytycznego się pojawi na temat Izraela, jest to często tak wykorzystywane. Ale jeszcze jedno. W Polsce jest cała grupa ludzi, którzy jako swoją misję albo zadanie etatowe traktują wyszukiwanie albo kreowanie przejawów antysemityzmu. Jest to ich, no, zresztą pewnie każdy
tak,
z panów...
Jest taka postać, która jeździ po wszystkich konferencjach światowych, wstaje, prosi o głos i mówi, mówicie tutaj o tym i o tym, ale tak naprawdę nie mówicie o olbrzymim tsunami antysemityzmu w Polsce. I siada. I tak jest na każdej konferencji. Sam byłem świadkiem rzeczywiście takiej sytuacji. To jest rzeczywiście zadanie etatowe.
Pamiętajmy, że cała ta dyskusja odbyła się nie w duopolu, tylko w czworokącie. To jest rząd polski, rząd Izraela, środowiska żydowskie na świecie i wreszcie opozycja polska i środowiska, część środowiska
znaczy,
polskich Żydów.
Bo jeszcze Stany Zjednoczone, można Waszyngton dodać. Proszę Państwa, do tej sprawy będziemy wracali, bo to temat rzeka, który się toczy, który się dzieje. A teraz chciałbym, byśmy porozmawiali chwilę o sprawie Fundacji Czartoryskich, którą polski rząd kupił już jakiś czas temu, 2 lata temu, za 100 milionów euro, czyli prawie 500 milionów złotych. No, kupił na własność państwa polskiego, a teraz się okazało, że te pieniądze, które Fundacja Czartoryskich otrzymała, wyprowadziła do innej fundacji poza granice Polski. I czy to jest skandal, jak twierdzi opozycja? Posłuchajmy.
Polski naród zakupił za niewielką, relatywnie cenę rzeczy bezcenne.
Mamy do czynienia z gigantyczną aferą, z grabieżą majątku narodowego na kwotę 500 milionów złotych na rzecz jednej rodziny.
Z wydarzenia, które było od początku przejrzyste i transparentne, robi się jakąś pigułę polityczną. No to świadczy oczywiście o polskiej opozycji specjalnej troski, która musi wyszukiwać jakieś absurdalne historie.
Jest to kolekcja o wartości absolutnie narodowej, a nie prywatnej.
Ta kolekcja, proszę Państwa, wcześniej była w Polsce, nie mogła Polski opuścić, ale też no, nie była własnością państwa polskiego. Teraz już jest własnością państwa polskiego. Piotr Kwieciński pisał o tej sprawie, no, zajmował się tą sprawą. Jaka jest Twoja opinia? Czy tutaj ruch polskiego rządu był słuszny? Jak rozumieć to, co robią Czartoryscy?
Ruch polskiego rządu był słuszny, to oceńmy, kiedy zobaczymy tę sytuację w szerszym kontekście. Ten kontekst jest bardzo przykry, bo on bardzo dobrze pokazuje to, właściwie w jakim punkcie my jako państwo żeśmy się znaleźli. Mianowicie Tygodnik Powszechny przeanalizował to, co się działo z Fundacją Czartoryskich nie teraz, tylko w ciągu ostatnich lat 20 paru. Jaki z tego wyłania obraz? Wyłania z tego obraz taki, że od bardzo dawna, jeszcze od samego początku lat 2000, jeszcze od okresu rządów SLD, a może i wcześniej nawet, były kolejne zmiany statutu fundacji, kolejne zmiany rozmaitych aktów związanych z tym statutem. To były zmiany kroczące, bardzo powolne, ale które miały jeden wspólny mianownik. Mianowicie sukcesywnie zmniejszały rolę państwa polskiego, przedstawicieli państwa polskiego, jeżeli chodzi o te sprawy.
No, czyli kupno było, można powiedzieć, kierunkowo słuszne, tak? Dlatego, że sytuacji. Wszystko się mogło zdarzyć tak naprawdę.
To znaczy inaczej, w tej sytuacji, czy kupno było słuszne, czy nie było słuszne, ja się w tym momencie wypowiadać nie będę, natomiast z całą pewnością w tej chwili polski rząd obecny był miał sytuację, jeżeli chodzi o rozmowy, o wpływ w ogóle na tę całą, na tę fundację i na tę kolekcję, znacznie mniejszy niż miał jeszcze rząd Leszka Millera, powiedzmy sobie, jak również i rząd Platformy Obywatelskiej, bo tutaj ciągle szedł ten cały ten proces ubezwłasnowalniania państwa w tej dziedzinie. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się stało, to znaczy później już, to znaczy o wyprowadzenie tych pieniędzy z Polski, no to ja to oceniam negatywnie. Nie w sensie prawnym. W sensie prawnym przypuszczam, że to jest
nie do zablokowania.
Że to jest jakoś nie do zablokowania. Natomiast w momencie, w którym dokonuje się tego rodzaju operacji, nie mówię w tym momencie o stronie rządowej, tylko mówię o tej drugiej stronie, o stronie fundacji i dokonuje się jej, no mając usta pełne patriotyzmu, no to należałoby w tym momencie jednakowoż zadbać o to, żeby te pieniądze, które się otrzymało od polskiego państwa w ramach takiej operacji dokonywanej, jak mówię, pod biało-czerwoną flagą, no, żeby one zostały w Polsce, żeby one jakoś pracowały tutaj. Wyprowadzenie ich z Polski w tym momencie wydaje mi się być takim ochotniczym pożegnaniem się z ideą jakiegoś specjalnego własnego patriotyzmu, którą te środowiska lubiły głosić.
Lubiły głosić, ale według na przykład Tamary Czartoryskiej, jej ojciec miał mówić, że nienawidzi Polski i Polaków.
Ja nie chciałbym...
Jakiś konflikt w rodzinie?
Ten konflikt wewnątrzrodzinny i moim zdaniem ten konflikt właśnie również szkodzi całej sprawie, bo właśnie powoduje zadawanie pytania o słuszność, niesłuszność tego kupna tej kolekcji. Znaczy ja nie jestem znawcą sztuki, ale jako do laika do mnie przemawia argument, że suma, którą zapłacono, jest sumą nieporównanie, gdyby próbować ocenić rynkową wartość tej kolekcji, jest nieporównanie mniejszą. I jak słucham Piotra Skwiecińskiego, to też dochodzę do wniosku, który opowiada o losach zmiany statutu. Mówi, że w pewnym momencie trzeba było to w takim razie jakoś przeciąć. I być może to jest rzeczywiście suma, która na to została wydana, była wydana niepotrzebnie, bo ten statut niepotrzebnie zmniejszył latami wpływ państwowy. Ale się stało. Państwa, i w tym momencie ja myślę sobie, trzeba było to jakoś przeciąć i zostało to przecięte.
Opozycję na pewno, polską opozycję irytuje, gdy coś państwo polskie kupuje, irytuje, gdy coś sprzedaje.
Teraz powiem o tych pieniądzach, które zostały wytransferowane z Polski. No, możemy sobie pięknoduchowsko, tak jak Piotr Skwieciński, narzekać na to, że to tak niepatriotyczne, no ale powiedzmy sobie szczerze, z każdego punktu widzenia normalnego prawa, ale też codziennych stosunków życiowych jest tak, że jeżeli ktoś ma pieniądze, które je dostał i chce może je ulokować i zaoszczędzić na przykład na podatkach, bo rozumiem, że to prowadzenie jest związane z jakąś chęcią oszczędności na podatkach, to robi, jeżeli takie są możliwości. No i można płakać nad tym finansowym rozsądkiem, a można po prostu powiedzieć, no cóż.
Ja muszę niestety na to odpowiedzieć. To znaczy, gdyby coś tego rodzaju operacje przeprowadzał ktoś inny, jakiś XYZ, już nie rzucajmy w tym momencie nazwiskami, po prostu sobie jakiś biznes, który kieruje się, rządzą zysku, ma do tego pełne prawo, no to w oczywisty sposób...
Dobrze ulokować swoich pieniędzy, zaoszczędzić.
W momencie, w którym nie tylko książę Czartoryski, ale przypomnijmy, że w skład zarządu tej fundacji wchodzą przedstawiciele również innych spokrewnionych z Czartoryskimi polskich rodów arystokratycznych, którzy bardzo lubią przedstawiać się jako depozytariusze prawdziwej polskości, jako jakiś taki element społeczny, który jest esencją patriotyzmu polskiego. W momencie, w którym jeszcze tej całej operacji z państwem dokonuje się, jak mówię, pod bardzo wzniosłymi hasłami patriotycznymi, jakiegoś, nie wiem, wyrzeczenia się na rzecz Polski. Jak mówię, kiedy robi się to wszystko w sposób niejako metaforycznie owiniętym biało-czerwoną flagą, to w tym momencie sytuacja jednak etyczna się zmienia. I oczywiście prawnie ona może być dalej dopuszczalna, ale to nie zmienia faktu, że ja mam prawo myśleć o tych panach źle.
Piotr Semka.
Ta sprawa jeszcze smuci mnie z jednego powodu. To znaczy, stało się już tradycją smutną, że opozycja chwyta się za takie rzeczy, które zamienia w hasło, paraliżując dyskusję nad realnymi problemami. I tak te banery jeżdżące po Polski pod tytułem premie sparaliżowały dyskusję o tym, jak rozsądnie wymierzyć poziom zarobków. No, taki rządzący, numer
powiedzmy,
zaprasza tak. Dziennikarz radiowy, pyta, czy starcza 10 tysięcy do pierwszego. Polityk zaczyna coś mruczyć, że nie. I zaczyna się hejt, fakt, super.
A ten dziennikarz i tak często dalej, zarabia trzykrotnie więcej.
To jest to samo. To znaczy rzucono hasło pod tytułem 500 milionów jako afera. Jako skandal. Ewidentnie ktoś wziął pod i rzut, i potem już on żyje, prawda? Ja słyszę już tych takich wyznawców tego opozycyjnego Twittera, którzy mówią, no jak to, a afera 500 milionów. I to też sparaliżowało jakąkolwiek dyskusję, co robić, jak powinny wyglądać relacje między państwem a posiadaczami cennych dzieł sztuki, którzy nie są bezbronni, bo mogą procesować się. Trybunały w Strasburgu, w Luksemburgu.
Oczywiście, a poza tym dama z łasiczką na przykład bardzo często jeździła po świecie, zdaniem, no to
zbyt
jest
często,
zdaniem
na przykład
części ekspertów. Części. Zbyt
ale jeszcze
często,
jedna rzecz, tak, i potem zaczyna się
jej stan.
Bo zaczyna się taka, ale potem ta demagogia idzie dalej, prawda? Jest strajk osób, opiekunów osób niepełnosprawnych i pojawia się na damę z łasiczką to 500 milionów mieli, a na dzieci niepełnosprawne nie mają.
No to jest jednorazowy
to jest
wydatek.
Demagogii, no.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Nie wiem, zastanawiam się, jaka byłaby reakcja, gdyby teraz rząd polski odsprzedał tę kolekcję jakiejś innej fundacji działającej w Polsce, fundacji zagranicznej, mającej pewną reputację.
Za 600 milionów.
Za 600 milionów. Jaka była reakcja w tym momencie? To jest pytanie tylko takie. Druga sprawa, uważam, że oczywiście nie wiem, czy ten, kto podejmował decyzję o zakupie tej kolekcji, czy jednocześnie można go obwiniać za to, co zrobił ten, który te pieniądze wziął, co zrobił z tymi pieniędzmi. Nas w Polsce generalnie trzeba mówić o odpowiedzialności polityków za możliwość transferowania pieniędzy z Polski i być może, że ten problem jest problemem najmniejszym. Znacznie większe pieniądze bywały i bywają czasami tak. Transferowane przez różne zagraniczne spółki za granicę i to ze spółek sprzedanych za bezcen, zupełnie za bezcen.
Proszę Państwa,
za prawo używania loga w tej chwili na przykład jakiejś.
W zeszłą sobotę Konwencja Prawa i Sprawiedliwości prezentacja piątki Morawieckiego rządowego programu obejmującego sporo ważnych zmian i projektów. Posłuchajmy.
Cieszę się, że dzieciom będą wypłacane wyprawki, dzieciom szkolnym. Na początku, kiedy zaczyna się rok szkolny, po 300 zł. To bardzo ważne zobowiązanie na czas, który jest dla rodziców tak trudny.
Pomysł wypłaty 300 zł wyprawki przed rozpoczęciem roku szkolnego pozytywnie oceniają aż 3/4 Polaków, ale zupełnie inaczej postrzegają go politycy opozycji.
Premier Morawiecki zamiast zarabiać, jednak dalej wydaje tak jak Beata Szydło. Czy pod tym względem nic się nie zmieniło, a miało się zmienić?
3/4 ankietowanych dobrze ocenia pomysł obniżenia podatku dochodowego dla małych i średnich spółek z 15 do 9%. Jeszcze lepiej wypadają oceny programu remontów dróg lokalnych i małego ZUS-u, czyli uzależnienia składek mikroprzedsiębiorców od przychodów.
Inaczej dla kogoś, kto zarobi 2000 zł w przychodach, inaczej dla kogoś, kto 2,5, 3, 4, aż do 5300, a więc do pułapu dość już takiego istotnego.
Najbardziej entuzjastycznie Polacy przyjmują program Dostępność Plus, który podoba się 9 z 10 badanych. Chodzi o 23 miliardy złotych na ułatwienia dla niepełnosprawnych i seniorów.
Począwszy od własnych mieszkań i możliwości wychodzenia z nich, a skończywszy na różnego rodzaju instytucjach publicznych, kinach, sklepach.
Zdecydowana większość z nich to jest po prostu PIT.
Wyniki polskiego budżetu są fenomenalne, wpływy podatkowe są zaskakująco dobre, sytuacja gospodarcza jest niesamowicie korzystna.
Z drugiej strony jednak, proszę Państwa, na pomoc osobom niepełnosprawnym premier Morawiecki zapowiada specjalną daninę do tego wprowadzaną konstytucyjnie. Nie mamy jeszcze tutaj pełnego obrazu, ale pytanie jest takie, bo nie mamy dużo czasu, więc proszę o krótkie odpowiedzi. Czy po tej konwencji, po tych propozycjach, które mają być taką kontynuacją czy następstwem 500+, możemy mówić, że obóz rządzący ma znowu lokomotywę, która będzie go ciągnęła do przodu?
Pierwszy sondaż pokazuje, że owszem, tak, ale nie w takim stopniu, jak chyba spodziewał się PiS. rzeczywiście zaskoczył tym opozycję. Opozycja znów nie miała nic do powiedzenia. Natomiast ciągnie się z tym jedna rzecz, którą zawsze opozycja z przyjemnością nagłaśnia. To znaczy w momencie, kiedy władza pokazuje, że ma pieniądze, to wtedy uruchamiają się właśnie takie inicjatywy, grupy, tak, jak strajk osób niepełnosprawnych, to mówią, aha, no to jak macie pieniądze, to nam też dajcie. I to jest jak gdyby ciemna strona tego premiera Morawieckiego, świętego Mikołaja, który zdaje. No i gdzieś w tle są zawsze jeszcze ci, którzy mówią, co będzie, jak koniunktura światowa się załami, trzeba będzie prezenty odbierać. Ludzie bardzo nie lubią, jak się odbiera.
Piotr Kwieciński, czy to jest ten impuls, o którym myśleli rządzący od dłuższego czasu, no widząc, że wkrada się jakiś rodzaj rozedrgania?
To jest impuls moim zdaniem ryzykowny. Dlaczego ryzykowny? Dlatego, że mimo iż sytuacja gospodarcza jest rzeczywiście dobra, czy nawet bardzo dobra, no ostatnio kolejna instytucja międzynarodowa zajmująca się tym podwyższyła ratingi Polski, oceny polskiej gospodarki i jej perspektyw, więc no to jest bardzo dobrze. Natomiast no, zarazem generalnie z rozmaitych zakamarków machiny państwowej przychodzą rozmaite informacje pokazujące ściubolenie, szukanie pieniędzy. Choćby o tych zmianach dotyczących funkcjonowania sądów, wprowadzających znaczące podwyższenie opłat sądowych w postępowaniu cywilnym w zasadzie za wszystko. I bardzo wiele jest takich sygnałów z innych dziedzin życia publicznego. No, to pokazuje, iż to nie jest niewyczerpana kieszeń z tymi pieniędzmi. A w takiej sytuacji, no, kiedy się coś nagle przesunie, to nagle, biorąc pod uwagę te wydatki, które już są, myślę o 500+ oczywiście, ale też o tych, które są w tym momencie wprowadzane, no Polska może się znaleźć w sytuacji podbramkowej. Nieprzypadkowo premier Morawiecki mówi w tym momencie o nowej daninie, czyli o nowym podatku. I to jest jakby, moim zdaniem to jest bardzo znaczące. Ale tego to, nie można nie zauważyć.
Tu może chodzić o wciągnięcie opozycji, to znaczy powiedzenie, damy na niepełnosprawnych, ale opozycjo, musisz poprzeć zmiany.
Opozycja się zemści, w ten sposób. Takie zeskakiwanie opozycji zawsze powoduje więcej problemów niż korzyści.
Jest to jakiś rodzaj szacha. Dominik Zdort.
Znaczy, jeżeli spojrzeć społecznie na te nowe pomysły, to znaczy krótko mówiąc,
czyli
takie...
obniżenie
takie,
podatku CIT, zmniejszenie ZUS-u, czy uzależnienie...
Jeżeli chodzi o obniżenie podatku CIT, to jest nawet nie społecznie, tylko gospodarcze.
Wyprawka 300 zł dla dziecka.
Takie zmiany jak obniżenie podatku CIT zazwyczaj w dłuższym niestety dopiero okresie owocują rozkręceniem gospodarki. To jest kilka lat, więc to jest oczywiście dobre, ale no dlaczego dopiero teraz, można powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o społeczne sprawy, to znaczy przede wszystkim i te pieniądze na wyprawkę, no to tu powiedzieć, to wiadomo, ile rodzin się boryka z tym problemem i jak to jest potrzebne. Ja bym jeszcze bardziej poważnie chciał docenić ten pomysł przedłużenia urlopu macierzyńskiego po urodzeniu kolejnego dziecka.
No i też to, co mówiła premier Szydło, emerytury dla kobiet, które no, urodzą, wychowają czwórkę dzieci.
Nie dlatego, że to będzie zachęcać do rodzenia kolejnych dzieci, bo nie sądzę, że nie, ale to będzie docenienie tych, którzy te dzieci właśnie mają.
Powiedzmy jedną rzecz, no wczoraj, króciutko. Tuż potem padały słowa haniebne, no, o zamienianiu kobiety w króliczyce, o tym, że tego typu pomysły budują patriarchalizm i tak dalej. No tu feministki dały koszmarny.
Ksiądz Henryk Zieliński.
To czy niewątpliwie dla gospodarki bardzo dobrym posunięciem jest właśnie obniżenie podatku dla małych, najmniejszych przedsiębiorstw i zarówno ujednolicenie, jak i pewne ułatwienie i obniżenie ZUS-u. Natomiast patrząc na te pomysły różne socjalne dotyczące dostępności dla niepełnosprawnych, większej pomocy dla kobiet, dla matek, to ufam, że tego typu posunięcia społeczne, socjalne ułatwią również kwestię odważniejszego podejścia do ochrony życia, żeby ci, którzy rodzą się jako niepełnosprawni, mogli się narodzić.
Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu wpolityce.pl. Transmitowany lub retransmitowany przez stacje katolickie, które serdecznie pozdrawiamy. Ja dziękuję gościom tego wydania. Dominik Zdort, Tygodnik TVP.pl.
Dziękuję bardzo.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika dziękuję Idziemy. Bardzo. Piotr Kwieciński, Tygodnik Sieci, portal w polityce. Okay. I Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję również Państwu. polecam kolejne wydanie Salonu Dziennikarskiego za tydzień, jak zwykle o stałej porze, tuż po 9:00. Do zobaczenia.